Poznaliśmy się z waszym proboszczem, ponieważ ministranci poprosili go, żeby przyjechał, znaczy żeby odprawił mszę za takiego Dominika Muszewskiego, który utonął na obozie harcerskim w zeszłym roku, w lipcu. Pewnie większość słyszała, bo to cała Polska o tym mówiła. W czasie obozu miał zrobić zadanie. Nie miał przepłynąć, jak pisali, kilometra w całym umundurowaniu i w butach harcerskich, tylko miał przepłynąć 25 metrów, rozebrać się i dalej popłynąć. Taka była rzeczywistość. No niestety zdarzył się wypadek i utonął. I wasi ministranci poprosili waszego proboszcza, żeby odprawił za niego Eucharystię, że wypoczywa też w Sztabnie Zdroju, to jest dosłownie rzut beretem od mojej miejscowości. No to przyjechał rano na 6:45, żeby odprawić Eucharystię. No na tej Eucharystii byli również rodzice Dominika, także ksiądz proboszcz poznał ich, Eucharystię odprawił. I chciałem wam powiedzieć o tym chłopaku, bo on był niezwykły. Zresztą jeżeli ktoś was zapoznawał się z tymi informacjami, to o nim mówiono tylko dobrze. Bo to naprawdę był chłopak, który umarł w opinii świętości. Ale był normalny. Miał 199 cm wzrostu, mając 15 lat, rok wcześniej poszedł do szkoły. Koszykarz, naprawdę na niezłym poziomie. Ale on czegokolwiek się nie tknął, był znakomity. Średnia 6-0 zawsze. Zachowanie było różne. Znaczy wzorowe miał, ale kiedyś tam oskarżono go rzekomo o pobicie jakiegoś ucznia, jak był jeszcze w podstawówce, bo jakiś skaczący kurdupel z trzeciej czy czwartej klasy wybijał im piłkę, jak oni kopali na boisku, na Orliku. No ale potem sprawdzili monitoring, to nikt z niego nie pobił, tylko ten miał wtedy już 190 coś. Podszedł do skaczącego kurdupelka, wziął go pod ramię, wyciągnął za płot, zamknął furtkę, dostawił go, nie? Także był normalny. Był normalny, znakomity uczeń, 5 olimpiad w ciągu jednego miesiąca, laureat wszystkich konkursów, zawsze był w czubie. Naprawdę chłopak orkiestra. Przy tym u nas był lektorem, skończył kurs ceremoniarski w roku, którym pan go odwołał do siebie. W czerwcu, czyli miesiąc przed śmiercią, przyjął sakrament bierzmowania. Poszedł do ogólniaka, skończył pierwszą klasę. Był bardzo koleżeński. Kiedy kolega jego z klasy miał, teraz nie pamiętam, 10 czy 11 zagrożeń, Dominik udzielał mu korepetycji z przedmiotów, nie wiem, 8 albo 9. Dwóch tylko nie miał korków. Ale tamten wszystko pozaliczał. Miał też taką koleżankę, której udzielał korepetycji. No, podobała mu się, nie powiem. To dobrze, nie? Że mu się dziewczyna podobała, ale miał problem. Ona ciągle siedziała w komórce i mówi, kurczę, ona w Boga nie wierzy. Ona nie praktykuje. I martwił się, co to będzie, ale udzielał korepetycji. Pewnie by ją nawrócił, ale dopiero nawróciła się po jego śmierci. I kiedy była trumna w kościele, a trumna była zamknięta przed wszystkimi, tylko rodzice byli, siostra, bo ma dwie siostry, no i pozwolili wejść tej dziewczynie, nie, żeby złożyła jeszcze róże. Dominik był pochowany w albie ministranckiej lektora i miał na piersi krzyż, który otrzymali bierzmowani, a to był krzyż z ziemi świętej, z drzewa oliwnego, z wyciętym gołąbkiem, symbolem Ducha Świętego. Jak miał 14 lat, napisał taką pracę na Dolnośląski Konkurs Literacki o laur diamentowego pióra. Nocna rozmowa z przyszłością, którą tutaj chcę przeczytać, ponieważ wtedy zobaczycie, jakim był człowiekiem. On miał 14 lat, jak to pisał, a był przedojrzały. Znaczy w tym sensie bardzo pozytywnym. On cały czas chciał być blisko Pana Jezusa, żeby absolutnie nic nie urazić Go w niczym. Mogę powiedzieć, że on ma fantastycznych rodziców, ojca, klasa. Ojciec ma taką wiarę, że po prostu wstyd dla mnie jako księdza, że ja mogę mu dopiętnie dorastać. On pewnie by zaprzeczał, ale naprawdę, jak się ma bardzo dobrego ojca, ma dobrych rodziców, ale ojciec ma tak potężną wiarę. Tutaj rozmawiałem wcześniej z waszym proboszczem. On stanął na wysokości zadania. Wiadomo, tragedia. On w Dominiku tonął chwilę po północy, kiedy jego mama zadzwoniła o drugiej w nocy, jak ich poinformowali, bo wtedy rodzice jako para domowego, rejonowa domowego kościoła była na rekolekcjach w ruchu Światło Życie, że Dominik utonął i go poszukują. To była druga w nocy, jak zadzwonili. No to wiadomo, płakała, tragedia tutaj, żeby się modlić. No wiadomo, jak już ktoś jest ze 2 godziny pod wodą, około 5 rano go wyciągnęli. Wiadomo, że nieżywy. Mama cały czas wierzyła, że będzie cud i on będzie żył i że następnego dnia będzie mogła dać świadectwo, jaki Pan Bóg jest wielki i że ocalił jej syna. Ale nie ocalił. Wyciągnęli ciało, wiadomo, które już było bez życia. Ale dopiero po jego śmierci naprawdę wielu ludzi, którzy byli na tym pogrzebie, którzy przez lata w ogóle w Boga nie wierzyli, którzy uczestniczyli w pogrzebie jego harcerza, ministranta, ucznia, masa ludzi się nawróciła. Masa ludzi się nawróciła. I koledzy, i ludzie z Polski, którzy go kompletnie nie znali. Do tej pory są telefony. I kiedy czytają tą jego pracę, którą za chwilę wam przeczytam, to rozumieją, z jakim niezwykłym człowiekiem mieli do czynienia. Proszę zwrócić uwagę, że pisał to chłopak, który ma 14 lat. Wy jesteście już chyba troszeczkę więcej macie, nie? On poszedł rok wcześniej do szkoły. Leżałem na łóżku, wpatrzony w sufit mojego ciemnego pokoju. Księżyc rzucał blade światło przez niezasłonięte okno, tworząc dziwne cienie na ścianach. Byłem zdenerwowany, a przez moją głowę przylatywały myśli, których pochodzenia nie byłem w stanie, a może nie chciałem wyjaśnić. W szkole dostałem dzisiaj propozycję przyjścia na imprezę. Nie byle jaką. Organizował ją Kuba, jeden z najbardziej popularnych kolegów z klasy. Początkowo odpowiedź wydawała się oczywista. Nie idę i koniec. Ale z każdą kolejną godziną jakiś cichy głos w mojej głowie podsuwał nowe argumenty, które coraz bardziej mnie przekonywały. Co inni o tobie pomyślą? Przecież to nic złego od czasu do czasu się zabawić. Wszyscy tam będą. Coraz trudniej było się opierać tym myślom. W końcu, co może się stać po kilku kieliszkach alkoholu czy wypalonych papierosach? Od jednego czy dwóch dopalaczy nie uzależni się od razu. Wszyscy tak robią. Więc czemu ja miałbym być inny? Jednak gdzieś w środku, w miejscu, którego nie potrafię nazwać, czułem, że to zła droga. Zmęczony wewnętrzną walką, postanowiłem zostawić decyzję na jutro i po prostu zasnąć. Obudziłem się gwałtownie około 2 w nocy. Coś było nie tak. W bladym świetle księżyca zobaczyłem, że na moim fotelu przy biurku siedzi ktoś obcy, a jednak nie do końca obcy. Postać miała na sobie markowe ubranie, ale wyglądało ono bardzo niechlujnie, pogięte, miejscami poplamione, niedbale nałożone. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Wykrztusiłem, czując jak serce próbuje wyskoczyć mi z piersi. Spokojnie, odpowiedział nieznajomy z dziwnie znajomym tembrem w głosie. Ciężko mi to wyjaśnić, ale nie bój się. Przyszedłem, żeby ci pomóc, a właściwie sobie. Przyglądając mu się dłużej, poczułem przerażenie. Te oczy, ten sposób mówienia, to niemożliwe, ale dobrze, tak, dobrze myślisz, powiedział, jakby czytając w moich myślach. Jestem tobą z przyszłości. Może to był sen, może halucynacja, ale w tamtym momencie nie zastanawiałem się nad logiką tej sytuacji. Chciałem tylko wiedzieć, po co przyszedłem sam do siebie. Słuchaj, zaczął pochylając się do przodu. Dostałeś dzisiaj zaproszenie na imprezę. Błagam cię, nie idź na nią. Patrzył na mnie tak, że zrobiło mi się gorąco. Ale nie, posłuchaj, przerwał mi. Tu nie chodzi tylko o ciebie. Znaczy, chodzi o mnie. Twoja decyzja ma wpływ na całe moje i zasadniczo też twoje życie. Jego głos był pewny, ale w oczach dostrzegałem coś na kształt desperacji. Przecież to tylko jedna impreza, zaprotestowałem. Co się może stać? Wiem dokładnie, co sobie myślisz, westchnął. Każdy tak robi. Nikomu nic się nie stało od jednego razu. Ale to pułapka. To jak pierwszy krok na ruchomych piaskach. Myślisz, że masz kontrolę, że w każdej chwili możesz się zatrzymać, ale to złudzenie. Twoje słabości, złe nawyki, one czekają tylko na moment, kiedy uchylisz drzwi. Ale wszyscy moi znajomi... To wcale nie tak, przerwał mi ostrzej. Masz w sobie tyle innych talentów, o których nawet nie wiesz. Potrafisz rysować jak nikt inny w klasie. Za rok odkryjesz, że masz smykałkę do programowania. Za 2 lata zaczniesz pisać teksty, które poruszą wielu ludzi. To są twoje prawdziwe moce, nie jakaś sztuczna odwaga z butelki. Coś w jego głosie sprawiło, że przestałem myśleć o imprezie jak o czymś atrakcyjnym. Może to był sposób, w jaki mówił, jego ręce lekko drżały, albo cień smutku w jego oczach, które były tak podobne do moich. Wiem, że nadal możesz nie być przekonany, kontynuował łagodniej, ale pomyśl logicznie. Po co miałbym cię okłamywać? Chcę dla ciebie dobrze, bo to jedyny sposób, żeby pomóc samemu sobie. Każda nawet najmniejsza decyzja, którą podejmiesz, to cegiełka w budowaniu twojego charakteru. Możesz być jak wszyscy, chodzić na imprezy, robić to, co oni, ale pamiętaj, że nie wszyscy będą w przyszłości szczęśliwi. Nie każdy spełni swoje marzenia. No dobrze, westchnąłem. Nie pójdę na tę imprezę. Ale to nic nie zmieni. Jedna decyzja. Tu nie chodzi tylko o imprezę, uśmiechnął się smutno. Chodzi o to, żebyś nauczył się bronić przed pułapkami tego świata. One często wyglądają niewinnie, czasem nawet pięknie. Ale musisz nauczyć się mówić nie. Nie innym, ale przede wszystkim sobie. Chyba rozumiem, ale co teraz? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Widzimy się w przyszłości. Cześć. Jego postać rozpłynęła się w ciemności, a ja zapadłem w głęboki sen. Następnego dnia w szkole po raz pierwszy usłyszałem, że jestem sztywniakiem i słabeuszem. Ale gdy patrzyłem w lustro, widziałem kogoś silniejszego niż wczoraj. Bo ta historia nauczyła mnie czegoś ważnego. Nasze życie to nie pojedyncze wielkie wybory, ale mozaika małych decyzji. Ludzie często szukają heroicznych momentów, nie zauważając, że prawdziwa siła charakteru, która pomaga nam w odrzucaniu od siebie zła, buduje się w codzienności, w małych nie mówionych pokusom, w wytrwałości wobec presji, w wierności sobie. To właśnie te pozornie nieistotne wybory kształtują nas najbardziej. I czasem trzeba spojrzeć w przyszłość, dosłownie lub metaforycznie, żeby zrozumieć ich prawdziwą wagę. Opowiadanie bardzo wymowne, napisane przez 14-latka. Ja napisałem 20 ileś książek, ale nie umywa się to nic do tego. Rysujesz jak nikt inny w klasie. Chciał studiować informatykę. Potem mówi, miał ksywę ksiądz, nie? Ale nie wiem, czy by był, czy by nie był, ale chciał najpierw iść na informatykę. Potem mówił, że pójdzie studiować teologię. Nieważne, co by zrobił. Za rok odkryjesz, że masz słuchawkę do programowania. Za 2 lata zaczniesz pisać teksty, które poruszą wielu ludzi. Nie musiał czekać 2 lat, bo już ten tekst był. A już nic nie napisze. To jest tak naprawdę jedyny tekst, który zostawił, a który pokazuje, jakim był człowiekiem. Tak jakby był testament. Nie okłamywał siebie. I do końca nauczył się unikać pułapek tego świata. Kiedy umarł, jego tato, wiadomo, że przeżywał, bo to jest normalne, powiedział takie słowa, które może powiedzieć tylko człowiek naprawdę głęboko wierzący, który ma potężną wiarę. Dominik jest pochowany ze swoim bratem, który odszedł w 8. miesiącu ciąży. Także chowaliśmy to dziecko, Franciszka, jeszcze Dominik był, jako dziecko, które przyjęło chrzest pragnienia. Wcześniej jego mama 2 razy poroniła. Dominik ma starszą siostrę na studiach 1 rok, młodszą teraz jest w zerówce. I tato powiedział jego, że dziękuję Panu Bogu, że go miał. Ten tekst, nie było żadnych przemówień. Tam biskup jeden napisał jakieś tam pismo, biskup polowy, dyrektor szkoły chciał mówić, koledzy tutaj, było powiedziane, żadnych przemówień. Księża oczywiście zawsze się zgłaszają, bo który by nie chciał przemówić, nie? Czasami głęboko przekonani wewnętrznie, że muszą, czasami niektórzy chcą się pokazać. No różnie to jest, te takie ludzkie słabości. Ale ustaliliśmy, że nikt nie będzie nic mówił, tylko przemówi tato, Mateusz, tato Dominika. On jest u mnie nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, jest lekarzem. I na pogrzebie przeczytał ten tekst. Możecie sobie wyobrazić. To ludzie byli, płakali. Mój kościół jest zdecydowanie mniejszy od waszego, ale tam były tłumy ludzi dookoła. I znajomi, nieznajomi, jakiś ktoś umiera młody, to gapie przyjeżdżają z całej Polski, telewizje, dziennikarze, choć było powiedziane, że nie można robić żadnej relacji, żadnych zdjęć. I tak ci, te hieny dziennikarskie robili jakieś zdjęcia takie, bo potem było, kiedy było wiadome i prośba była kilka dni wcześniej, że nie można. I tato przeczytał ten tekst i była niesamowita cisza, tak jak tutaj. Jeżeli ktoś jest troszeczkę uformowany, a wy jesteście dobrze uformowani, bo tak przyszli najlepsi, to wiadomo. I to nie kadzę wam, tylko tak jest. No to człowiek ma jakąś refleksję. Ja podziwiałem Mateusza, że on potrafił to przeczytać. Bo to było głębokie. I myślę, że żadne przemówienie nie dorównałoby powiedziane na jako ostatnie pożegnanie, nie dorównałoby temu, co tutaj było powiedziane. 3 dni przed pogrzebem, a chowaliśmy w niedzielę, bo w poniedziałek miałem jechać na operację do szpitala. Rzadko się odbywają pogrzeby w niedzielę, ale w tą niedzielę można było chować. Nie wszystkie dni można chować, ale w to można było. Więc chowaliśmy Dominika w niedzielę. Jeden z księży, którzy pracują na wycieczkowcu nad Morzem Śródziemnym, wysłał mi homilię, żebym przeczytał jako własną, czy tam powiedział jako własną, na pogrzebie Dominika. I ona była przepiękna. Ale wiedziałem, że tego nie mogę powiedzieć, bo jakbym ją przeczytał wtedy, to bym się pewnie poryczał po kilku zdaniach i już bym w ogóle nie potrafił nic powiedzieć. Dlatego poprosiłem kolegę, który jest kanclerzem w kurii, ale prowadzi ten krąg domowego kościoła, do którego należą rodzice Dominika, Dominik też. I teraz nie chcę wam mówić swoich słów, bo na wszystkich konferencjach mówię swoje, a tutaj chciałem wam przeczytać homilię. Homilię księdza Krzysztofa Janiaka. Jego brat był biskupem, zmarł. Przepiękną homilię, która mi się będzie lepsza niż wszystkie konferencje. Ja bym w życiu też tak nie napisał i nie powiedział. Dlatego od razu mówię, że to nie moje. Teraz dzisiaj dostałem już ostatecznie złożoną książkę o łzach. O łzach. I zarówno ten tekst Dominika, jak i ta homilia znajduje się w aneksie tej książki. O łzach też będzie na koniec tej homilii. Drodzy, to jedno z tych kazań, których nie chce się mówić i które pewnie nie powinno być kazaniem, raczej modlitwą, milczeniem, westchnieniem, płaczem, ale obecnością. Bo gdy żegnamy 15-letniego chłopca, syna, przyjaciela, harcerza, ministranta, serce się kurczy. I pytamy dlaczego. Dominik był życiem. Miał swoje plany, pasje, ideały. Jego obecność w kościele nie była obowiązkiem, ale sercem. Widzieliśmy to w jego postawie, w jego służbie, w jego skupieniu. Był jednym z tych młodych, którzy nie szli na skróty. I nagle cisza, tragedia, woda, która nie daje już odpowiedzi. Ciało, które nie oddycha i krzyk rodziców, przyjaciół, nauczycieli, księży. Krzyk duszy, który nie mieści się już w żadnej homilii. A jednak dzisiaj padają słowa: szukajcie tego, co w górze, gdzie zasiada Chrystus, i jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. To nie jest oskarżenie, to nie jest kara. To jest przypomnienie, że życie jest tajemnicą, a nie projektem. Że nie mamy władzy nad czasem. Że każdy dzień jest darem. Dla Dominika ten dzień nadszedł za wcześnie. Po ludzku dramat. Ale z perspektywy wiary wieczność nie liczy lat. Ważne nie jest to, ile się przeżyło, ale jak się przeżyło. I Dominik zostawia nam lekcję. Milczącą, ale mocną. Lekcję dobra, bo był życzliwy, odpowiedzialny. Lekcję służby, bo nie wstydził się Boga. Lekcję światła, bo jego twarz zapamiętamy właśnie taką, skupioną, jasną, pogodną. Rodzicom, którzy przeżywają niewyobrażalny ból, nie powiem, będzie dobrze, bo nie będzie. Będzie inaczej. Ale chcę powiedzieć jedno. Bóg płakał, gdy ginął wasz syn. Bóg nie jest obok. On był tam. Płakał razem z wami. I dzisiaj mówi: ja wiem, że boli, ale Dominik nie zniknął. On wszedł do życia, które się nie kończy. Nie jesteśmy tu po to, by zapomnieć, ale by pamiętać, by trwać i by nie przegrać tej śmierci. Bo jeśli Dominik kochał Boga, to nasza odpowiedź musi być taka sama. Tylko wtedy jego śmierć nie będzie daremna. Dziś więc mimo wszystkiego szukajmy tego, co w górze. Tam, gdzie już ktoś na nas czeka. Chłopiec o imieniu Dominik, który pewnie jak zawsze stoi blisko ołtarza. Tylko że tym razem po drugiej stronie. I mówi: nie płaczcie za długo. Żyjcie dobrze, spotkamy się. Ale to nie jest łatwe. Bo kiedy traci się dziecko, świat się zatrzymuje. I nawet jeśli inni wracają do pracy, do szkoły, do spraw, dla rodziców czas dzieli się na przed Dominikiem i po Dominiku. Już nigdy nie będzie tak samo. Będą dni, gdy wszystko będzie przypominało o nim. Dźwięk dzwonka, mundur harcerski, zapach kadzidła, ławka w kościele, jego ulubione miejsce przy stole. Będą takie chwile, gdy nie będziecie chcieli wstawać rano z łóżka, gdy powiecie: Boże, już nie chcę, nie umiem. I wtedy nie zapominajcie, że nie jesteście sami. Wierzę w to głęboko. Dominik się za was modli. On, który jeszcze niedawno ministrantem służył przy ołtarzu, dziś służy w tajemnicy, która nam została zakryta. Ale on nie przestaje być blisko. Być może prosi Boga właśnie o to, żebyście nie stracili wiary, żebyście nie zamknęli się w bólu, żebyście kiedyś jeszcze się uśmiechnęli. Nie będzie to uśmiech beztroski. Będzie to uśmiech człowieka, który wie, że na świecie wszystko przemija, ale miłość nie. Że życie nie kończy się w dniu pogrzebu, że śmierć nie ma ostatecznego słowa. Drodzy młodzi, koledzy Dominika, harcerze, uczniowie, ministranci, nie pozwólcie, żeby ta śmierć przeszła obok was. Możecie z niej uciekać, zająć się telefonem, włączyć muzykę i zapomnieć. Ale możecie też się zatrzymać. Zapytać siebie, po co żyję? Co zostawię po sobie? Co znaczy być człowiekiem? Co znaczy być przyjacielem Boga? Dominik był jednym z was. Nie zginął jako ktoś przypadkowy. Zginął jako młody człowiek, który umiał kochać, umiał służyć, był światłem, a światła się nie zapomina. I wiecie, przypomina mi się jeszcze jeden chłopak. Miał 15 lat. Mieszkał we Włoszech. Nazywał się Carlo Acutis. Pasjonował się komputerami. Programował, grał w piłkę. Miał wielu znajomych. A jednocześnie codziennie był na mszy świętej. Modlił się. Kochał Eucharystię. Mówił: Eucharystia to moja autostrada do nieba. Zmarł nagle na białaczkę. Ale zostawił po sobie światło tak wielkie, że dziś Kościół nazywa go błogosławionym. Wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie. Uśmiechnięty, zwyczajny chłopak w polarze i adidasach. Ale w środku ogień wiary. Dziś patrząc na Dominika, nie możemy nie pomyśleć o Karlu. Obaj młodzi, obaj odważni, obaj blisko Boga. Obaj z sercem większym niż ich wiek. Może Dominik właśnie do niego teraz mówi: cześć, jestem Dominik. Miałem 15 lat, byłem harcerzem, ministrantem. Kocham Boga tak jak ty i przyszedłem, bo i mnie Pan zawołał wcześniej. I Carlo ze swoim uśmiechem odpowiada: chodź, pokażę ci niebo, znam już drogę. Drodzy młodzi, Carlo nie był fikcją. Był taki jak wy. I Dominik był taki jak wy. I może właśnie dlatego Pan Bóg daje nam przez nich znak, że świętość nie ma wieku, że żyć pięknie można od zaraz, że nawet 15-letni chłopak może zostawić ślad jaśniejszy niż niejeden dorosły, a światła się nie zapomina. I dlatego my dziś musimy postanowić, nie zmarnujmy tej śmierci. Będziemy pamiętać, będziemy modlić się, będziemy stawać się lepsi dla Niego, dla Jego pamięci, dla Boga. I jeszcze jedno. Nie bójcie się płakać. Łzy to nie słabość. Łzy to znak, że serce jest jeszcze żywe. A kiedy serce boli i płacze, Bóg staje obok. Nie z kazaniem, nie z wykładem, ale z krzyżem. Bo On też wie, co znaczy stracić syna. Niech Maryja, która patrzyła na śmierć swojego dziecka, będzie dziś szczególnie blisko rodziców Dominika. A my wszyscy z bólem, z wiarą i z ciszą mówmy: Dominiku, do zobaczenia. Niech Ci Pan Bóg świeci nie światłem zniczy, ale wiecznym blaskiem swojej chwały. Amen. To była homilia, którą napisano z okazji pogrzebu Dominika. Zacząłem mówić, a nie dokończyłem, że tato Dominika, który przeczytał ten pierwszy tekst, który wam przedstawiłem, miał taką głęboką wypowiedź, że wie, że Dominik umarł wcześnie. Ale mówi, że gdyby Pan Bóg dał go mu na jeden dzień, to by był go szczęśliwy, że go miał. Gdyby dał go mu na rok, byłby szczęśliwy. Na 5 lat byłby szczęśliwy, żeby nawet żył 5 lat. Ale mówi, że żył 15 lat i Panu Bogu za to dziękuję. I dodał, że gdyby na przykład żył Dominik 60 lat, ale świat by go zepsuł, bo był niesamowicie inteligentny. Gdyby, nie wiem, wciągnęła go polityka, jacyś ludzie, ciemne interesy i mieliby się kiedyś nie spotkać w niebie, to on Panu Bogu dziękuje, że zabrał go w najlepszym momencie jego życia. I takie słowa może powiedzieć tylko ktoś, kto jest naprawdę niesamowicie wierzący. I mam to szczęście, że mam, powiedzmy, takiego parafianina, który potrafi człowieka tak sprowadzić do parteru i wskazać mu właściwą drogę. Ja wiem, że wielu ludzi ma problemy z wiarą. Ja jestem tym szczęściarzem, że ja nigdy w życiu nie miałem ani kryzysu wiary, ani kryzysu powołania. Nigdy. Naprawdę. Nigdy. Nie wiem, czy przyjdzie. Mam nadzieję, że nie. Bo sam nie wiem, jakbym się potrafił zachować. Ja do tej pory nie wiem. Może, przynajmniej tak sobie myślę, że ja zawsze dotykałem wiary namacalnie, bo od gówniarza byłem w Izraelu i dla mnie te wszystkie miejsca święte, które się dotyka, gdzie chodził Pan Jezus, to jest dla mnie naprawdę umocnienie wiary. To jest dowód. Ja to dotykam. Ja to wiem, że tak jest. Tak samo jak z Eucharystią. Dotykam. Wiem, że tam jest Chrystus. Nie chciałbym za bardzo mówić o niektórych wydarzeniach, ale byłem świadkiem takiego czegoś, że komunikant, który został podeptany, nagle się zmienił po tam tygodniu czy dwóch w coś, co było tkanką ludzką. Ja w ogóle tego nie potrzebuję, bo to w ogóle byłem zły nawet, że takie coś się stało, bo ja nie chcę takich argumentów na istnienie, bo ja to wiem, że to jest. Ale coś takiego było. Tak samo wiem, że jak istnieje demon. Doświadczałem takiego czegoś, że istnieje diabeł. I to dla mnie nie jest problem, żeby wierzyć, naprawdę. Ja nie miałem nigdy kryzysu, ale mogę powiedzieć, że żadne tam jakieś, nawet jak widzicie, opętania czy jakieś wydarzenia eucharystyczne, które są, to kompletnie na mnie nie działa, tak jak działa, na przykład działała na mnie postawa ojca Dominika, Mateusza. To jest dla mnie największy dowód, jaką wielką trzeba mieć wiarę. I ja takiej wiary im zazdroszczę. Ja mam wiarę, nie mam kryzysu wiary, ale wiem, że moja wiara powinna jeszcze dużo robić, żeby być taką wiarą mocną, bo takiej nie mam. Na zakończenie chciałem wam postawić to pytanie, jakie było w tej homilii. Żebyście się tak zastanawiali od czasu do czasu. Po co żyjecie? Co zostawicie po sobie? Co znaczy, że jesteście ludźmi? I co znaczy, że jesteście przyjaciółmi Pana Boga? Tutaj ostatnio, chyba ze 3 tygodnie temu, rodzice Dominika dostali taki obraz. To jest Carlo Acutis z Dominikiem. Masz pływaczka. Zobaczcie. I to będzie też na okładce książki. Piękne spotkanie w niebie. I myślę, że my często się, my wielu rzeczy nie rozumiemy i niewiele nie zrozumiemy. Dlaczego? Dlaczego ktoś choruje? Dlaczego dzieci chorują, zwłaszcza niewinne? Pan Jezus też nie dał odpowiedzi na te pytania. I myślę, że trzeba przyjąć to z wiarą, bo jestem głęboko przekonany, że Dominik, choćby nie wiem co robił, to po śmierci może zrobić o wiele więcej, aniżeli zrobiłby za życia, i w to święcie wierzę. A wam życzę tego, żebyście zawsze byli blisko Panu Jezusa, żebyście nie ulegali jakimś złudnym pokusom, a jeżeli nawet ulegniecie, bo każdy ulega prędzej czy później, to zawsze potrafili powstawać i powracać do Pana Boga, bo On jest jak miłosierny Ojciec, zawsze czeka. Zawsze dzieci, nawet jeżeli się pogubią, to mają Ojca. Dzisiaj w Ewangelii było Ojcze Nasz i tam się mówi do Ojca zdrobniale. To jest naprawdę, jeżeli ktoś ma dobrego Ojca, to może wiedzieć, co znaczy Ojcze, mówić do Boga. Ja mam, mój tato nie żyje, ale miałem świetnego Ojca i nigdy nie miałem problemu zrozumieć, że Bóg jest Ojcem. Gorzej jest z tymi, którzy nie mieli Ojca, bo mieli złego Ojca, więc to trudno. Nieważne, jakich ojców mieliście ziemskich, jedno jest pewne, ten niebieski jest świetny. Szanujcie go i kochajcie. Ja mam tyle, księży proboszczu. Pewnie znowu się rozgadałem, nie? Boże.
Dobra, bardzo dziękujemy za to. Właściwie, no nie homilia, nawet nie kazanie, nie nauka rekolekcyjna, ale za świadectwo bardzo mocne. Ja mogę tylko tyle dopowiedzieć, że to też w pewnej kategorii takiego cudu było, że ksiądz tu jest na tych rekolekcjach, bo pewnie by tu nie był. My mamy zupełnie różne specjalizacje naukowe, zupełnie nie mamy żadnego punktu stycznego ze sobą. To było tak, że jak się to stało, to jeden z ministrantów mnie rzucił mi takie hasło, czy ja mnie odprawił mszy od ministrantów za tego chłopaka. No i wiecie doskonale, że tutaj znaleźć termin wolny do odprawienia intencji to graniczy z cudem. No więc ja zaproponowałem taki myk. Jadę do Szczawna Zdroju, bo tak już mam taki zwyczaj, że raz w roku spotykam się z moim kolegą bardzo dobrym z seminarium doktoranckiego. To jest biskup pomocniczy diecezji księdza Jarosława z biskupem Adamem. Zresztą starsi pamiętają, bo tu miał sumę odpustową u nas, biskup Adam. No i ja powiedziałem, dobra, to ja odprawię tą mszę świętą na tym wyjeździe, ale wy przyjdźcie też wtedy na mszę świętą. Rzeczywiście 17 było, posłałem zdjęcie, pokazałem zdjęcie z tej mszy świętej. I teraz słuchajcie, ja sobie jadę do tego Szczawna, zupełnie nie myśląc o tym, nie, że tam w Szczawnie pójdę na mszę świętą, nagle drogowskaz Witoszów Dolny, czyli ta miejscowość, nie? Gdzie Dominik jest pochowany, no ja spojrzałem sobie do neta, Boże, 6:45, nie, to szczyt dla mnie, nie? Dla mnie wstać na 6:45 to graniczy z cudem. Dla mnie to wygramoliłem się z tego hotelu, to jest gdzieś 20 kilometrów może tam z tego Szczawna do tego Witoszowa. Pojechałem oczywiście wcześniej, bo nie wiedziałem, jak tam się jedzie, i piękny wschód słońca, zapamiętam, cudowny, bajkowy wschód słońca, to była taka nagroda dla mnie. Byłem jeszcze wcześniej, poszedłem na cmentarz, zobaczyłem ten grób Dominika, znalazłem, pomodliłem się chwileczkę, poszedłem do zakrystii, ksiądz proboszcz mnie przywitał, zapytał, no a ksiądz to z rodziną się zna na pewno, tak? Mówię, no nie, nie znam się, no taka sytuacja jest i tyle, no czy ja się mogę do koncelebry dołączyć, proszę tu moje papiery, a ksiądz chowa te papiery niepotrzebne i tak wierzę. Dobra, no tyle, za chwilkę tam się drzwi otwierają, wchodzi szafarz komunii, jakaś jedna dziewczyna, nie było siostry wtedy na mszy, jakaś dziewczynka ministrantka, tak, była jedna taka sierotka trochę, wchodzi pan taki, koło 50, to ksiądz proboszcz mi mówi, to jest prezes, czy tam dyrektor Budimexu, też mi to niewiele mówi, no jest firma, wiem, duża firma, co mnie tam jakiś dyrektor obchodzi, niech se będzie. Za chwilę wchodzi facet, potężny, wysoki facet, przystojny, taki uśmiechnięty wchodzi i ksiądz proboszcz mówi, proszę, za to jest tata Dominika. To mnie trochę zmroziło, ja tak podszedłem do niego, nie? Się tam, bo stoję przed człowiekiem, który stracił dziecko, nie? Miesiąc temu. No i tam się jąkam, stękam, że to mnie prosili, żebym mszę odprawił. I teraz to, co mnie absolutnie poraziło, to jest właśnie to, do czego ja zmierzam. Totalny banan na twarzy, uśmiechnięty na okrągło, tak? Z taką mega radością. I proszę księdza, świetny prezent ksiądz zrobił Dominikowi. Jak świetnie, że ksiądz to zrobił, nie? I zero jakiegoś, nie wiem, żalu, rozpaczy, smutku. Potem z mamą rozmawiałem po mszy, no to mama się rozkleiła totalnie, nie? Mama, no to zachowała się tak, jak się pani zachowuje, jak się mama zachowuje, która traci dziecko, no jej się lały łzy cały czas, nie? Próbowałem tak jakoś ją uspokoić, wyciszyć, no ale było wiadomo, ona się uśmiechnęła. No ale było widać bardzo mocne emocje. Natomiast ja nie zapomnę tego obrazu człowieka z totalną radością, z totalnym uśmiechem, z totalnym pokojem. Nie? To 40 lat jestem księdzem, ale to był pierwszy przypadek tak mocny. Tyle. Pomodlimy się na koniec. To powierzmy zmarłego Dominika Bogu, wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I za wszystkich ludzi, których ta śmierć dotknęła i za wszystkich ludzi, których ta śmierć nawróciła. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Proszę sobie zrobić taką czapeczkę. Jestem najlepszy w parafii, tak. Tyle. Dzięki.
Jak wygrasz jakiś medal, to najpierw albo byś startowała, wezwij jego pomocy i spoko. A możesz mu pierwsze dedykować, a potem będziesz miała kolejne. Tak. Masz zapis dedykować.